Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu w tygodniku politycznym Radia Poznań, a naszymi komentatorami w tę niedzielę i w ten wtorek pozdrawiam również tych słuchaczy, którzy będą nas słuchali przy retransmisji we wtorek, są profesor Wiesław Ratajczak, polonista, europeista. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Ojciec Tomasz Grabowski, dyrektor wydawnictwa W drodze, wydawnictwa polskiej prowincji Dominikanów. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże i dobry wieczór państwu i panu.
I redaktor dr Tomasz Terlikowski. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Proszę państwa, chciałbym rozpocząć od debaty prezydenckiej. Chciałbym rozpocząć od tematu, który jest dyskutowany przez niemalże wszystkich komentatorów na różne strony, ale nie chcę dlatego zaczynać od pytania, kto wygrał tą debatę, bo to jest, myślę, pytanie, które ilu pytających i tyle odpowiedzi, prawda? Tutaj raczej nie jesteśmy w stanie dojść do żadnego konsensusu. Chciałbym was zapytać, czy ta debata rzeczywiście coś zmienia? Innymi słowy, co nowego po debacie prezydenckiej? I ja powiem, że dla mnie nowość pojawia się po lewej stronie. Poznański nowy kandydat reprezentujący Unię Pracy, pan Waldemar Witkowski, okazał się najbardziej lewicowym kandydatem, jest jedynym kandydatem w tej kampanii, który popiera adopcję dzieci przez pary homoseksualne, który popiera maksymalnie openerystyczną politykę w stosunku do uchodźców, openerystyczną, czyli otwarcia granic bez żadnych warunków wstępnych, oraz popiera także wprowadzenie bezpośrednie Polski do strefy euro. Tutaj trzeba powiedzieć, że to jest chyba najbardziej wyrazista lewicowa agenda, która została w taki sposób przedstawiona w tej kampanii, ale chyba i w ogóle w portfolio politycznym. Ale może jakieś inne kwestie, które uważacie za coś nowego po tej debacie? Rozpocznę od redaktora Tomasza Terlikowskiego.
Ja bym powiedział, że głównym wygranym tej debaty jest Polsat. Trochę złośliwie powiem, ale dlaczego? Dlatego, że telewizja publiczna pokazała niestety, że cała ta debata była przedstawiona, jak przygotowana, jak to powiedział ładnie zresztą jeden z kandydatów, Krzysztof Bosak, została przygotowana przeciwko jednemu z kandydatów, tak żeby wesprzeć drugiego. Pytania, żeby posłużyć się słynnym cytatem z rejsu, były tendencyjne. Kompletnie od czapy, to znaczy, jeśli tak można powiedzieć, no, pytania o to, czy dzieci powinny być przygotowywane do pierwszej komunii w szkole, to nie jest pytanie do kandydata na prezydenta. Jest pytanie do rodziców, do nauczycieli, do kościoła, jak chce reformować szkolną katechezę. Poza Biedroniem i Witkowskim większość kandydatów przyjmuje istnienie katechezy w szkołach, więc pytanie było kompletnie od czapy. Natomiast już czysto politycznie można powiedzieć tak, że widać, że sztab Andrzeja Dudy, a trzeba złośliwie trochę powiedzieć, że Telewizja Polska jest obecnie zarządzana przez sztab Andrzeja Dudy. Jacek Kurski jest po prostu sztabowcem, a to on formalnie zarządza Telewizją Polską. Jest przerażony tylko jednym kandydatem i wiele wskazuje na to, jeżeli przyjrzymy się tym dynamizmom zmian statystycznych, że jest słusznie przerażony jednym z kandydatów. Tym kandydatem jest Rafał Trzaskowski, który rzeczywiście jest kandydatem lewego skrzydła Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście wielokrotnie wypowiadał się takiej umiarkowanie centrolewicowej czy liberalno-lewicowej agendzie, ale widzimy doskonale, że po pierwsze, po kompletnie bezpłciowej kandydatce Koalicji Obywatelskiej, czyli Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, przyszedł ktoś, kto ma dynamizm, kto chce walczyć. Widzimy, że Rafałowi Trzaskowskiemu jednak cały czas rosną wskaźniki. Oczywiście jest drugi cały czas i między nim, w pierwszej turze, między nim a Andrzejem Dudą, prezydentem Andrzejem Dudą, jest spora różnica. No ale już w drugiej turze, kiedy są te symulacje prowadzone, jak będą Polacy głosować w drugiej turze, to różnica jest minimalna i nie zawsze na korzyść Andrzeja Dudy, to oczywiście zależy od badań, Statystyki, te badania oczywiście nie oddają wszystkiego, ale widzimy, że o ile kampania wyborcza prezydenta Andrzeja Dudy straciła wigor, straciła dynamizm, straciła zaangażowanie, tak jakby Andrzej Duda był trochę tak, jak straciła 5 lat temu kampania prezydencka ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. No i widzimy głodnego sukcesu reprezentanta opozycji, głodnego sukcesu, bo po tylu porażkach opozycja potrzebuje jakiegoś zwycięstwa, więc no, wydaje się, że w sposób zrozumiały ale to wcale nie znaczy, że Trzaskowski albo Duda, prezydent Duda albo prezydent Trzaskowski, prezydent Warszawy wygrali tą debatę. Moim zdaniem, jakbym się miał zapytać, kto był najlepszy w tej debacie, to najspokojniejszy, najbardziej merytoryczny było dwóch skrajnych kandydatów. Jednym był rzeczywiście pan Witkowski, a drugim był, i mówię to bez jakiegoś specjalnego entuzjazmu, bo to zupełnie nie moja opcja polityczna, ale drugim był Krzysztof Bosak. Dobrze przygotowany,
elokwentny. To nie jest opinia specjalnie szokująca, bo nawet Sławomir Sierakowski uznał, że tą debatę wygrał właśnie Krzysztof Bosak, który rzeczywiście pokazuje już drugi raz nieco inną twarz Konfederacji od tej, którą znamy z parlamentu. Profesor Wiesław Ratajczak, czy sytuacja pana prezydenta Dudy nie jest trudna pod tym względem, że jednak wszyscy kandydaci po części grają przeciwko niemu? Mi się wydaje, że ta debata nie była debatą chociażby między Hołownią i Trzaskowskim, czy Hołownią i Kosiniakiem, którzy pomiędzy sobą walczą o wstęp do drugiej tury, ale jednak była to debata, która bardzo mocno, silnie i brutalnie jest kierowana wobec Andrzeja Dudy. Profesor Ratajczak.
No, zgadzam się z tą sugestią pana redaktora. Rzeczywiście dla widzów mogło być pewnym zaskoczeniem, dla tych, którzy sytuację starają się głębiej analizować, że kandydaci, którzy przecież w pierwszej turze rywalizują między sobą, by być kontrkandydatem prezydenta w turze drugiej. O to toczy się teraz walka. W zasadzie większość z nich już teraz złożyła broń i wspólnie z Rafałem Trzaskowskim no, zaatakowała prezydenta Andrzeja Dudę. Wydaje mi się, że jest to fakt, który powinien być gruntownie przemyślany. Nie sądzę, że można to takim łatwym uogólnieniem zbyć, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju, mówiąc kolokwialnie, ustawką, że w gruncie rzeczy pozostali kandydaci jedynie markują swój udział w wyborach, a chodzi o to, żeby rozproszyć głosy, odebrać głosy w pierwszej turze obecnemu prezydentowi i umożliwić przejście do tury drugiej. Natomiast fakt, że niektórzy kandydaci zachowują się w sposób nieracjonalny, osłabiając swoją wyrazistość, już teraz jakby składając broń i oddając pole Rafałowi Trzaskowskiemu, jest dziwny, zastanawiający.
O kim pan myśli? O kim pan profesor myśli?
Na przykład o szefie PSL-u, który przecież jeśli myśli o powrocie ze swojego stronnictwa na wieś, jeśli myśli o poważnym zaistnieniu na scenie politycznej, to jednak powinien bardzo zdecydowanie swoją osobność, swoją wyrazistość, swoją własną ludową propozycję polityczną akcentować, a no, na to się szef PSL-u niestety zdobyć nie potrafi i płaci za to ogromną cenę w sondażach. Przecież mówimy o kimś, kto jeszcze do niedawna był brany bardzo poważnie pod uwagę jako kontrkandydat
Andrzeja Dudy w drugiej turze. Chciałbym pana profesora jako polonistę zapytać też o tą stronę językową debaty, ponieważ rzeczywiście zauważył to pan redaktor Tomasz Terlikowski, że ta debata oddawała takie wrażenie, że była przeciwko jednemu kandydatowi, ale od strony językowej no jednak pojawiają się, patrząc tak zupełnie obiektywnie, pojawiają się pewne wątpliwości, czy ona była zrobiona w sposób rzetelny. Mam chociażby na myśli to, kiedy pewną egzemplifikacją pytania prowadzący okrasił właśnie przykład z ratusza warszawskiego, podając nazwiska prezydenta Trzaskowskiego, wiceprezydenta Rabieja. To jednak budzi pewne kontrowersje. Jak pan profesor od tej strony, od strony właśnie języka prowadzenia tej debaty ją ocenia? Czy możemy być w pełni zadowoleni z obiektywności tej debaty, czy też jest to normalna reguła gry, że takie środki się stosuje?
Przyznaję, że wtedy, kiedy były ogłoszone tematy debaty, byłem przekonany, że tego typu pytania padną. Ja bym powiedział, że wbrew przypuszczeniom redaktora Terlikowskiego, sztab Andrzeja Dudy mógł być bardzo rozczarowany sposobem prowadzenia debaty, który w istocie, w moim przekonaniu, osłabiał Andrzeja Dudę, który się jednak znakomicie, w moim przekonaniu, sprawdza w takim bezpośrednim dialogu, rozmowie, dyskusji. Nie potrzebuje tego typu, że tak powiem, pomocy. Oczywiście pojawiły się teorie spiskowe, które mówią, że debata była w jakimś stopniu skierowana przeciwko Andrzejowi Dudzie. Nie chciałbym w tego typu przypuszczenia brnąć, bo one są niepoważne. Natomiast też wykluczałbym takie połączenie między telewizją a sztabem wyborczym Andrzeja Dudy, bo znów byłoby to bardzo nieracjonalne, jeśli tego typu rady ze strony.
Tomasz Terlikowski, to samo pytanie do Tomasza Terlikowskiego. Czy rzeczywiście możemy mówić o obiektywności debaty, kiedy w pytaniu debaty pojawia się jako negatywny egzemplum sprawa czy też nazwisko jednego z kandydatów? Tomasz Terlikowski, czy pan nas słyszy?
Tak, słyszę. Gdybym poprosił o powtórzenie pytania, bo coś mi przerwało przez moment.
Ja powtórzę pytanie. Czy rzeczywiście uważa pan, że możemy mówić o zachowaniu obiektywności debaty, kiedy prowadzący rzuca jako negatywne egzemplum chociażby przykład z działań z polityki jednego z kandydatów?
Ja powiem tak, cała ta debata, możemy się spierać, czy ona pomogła prezydentowi Dudzie, czy nie. Ja się zgadzam, że generalnie mu nie pomogła. To znaczy, że to wrażenie braku obiektywności prowadzącego i braku obiektywności Telewizji Polskiej zaszkodziło Andrzejowi Dudzie, a nie mu pomogło. Ale powiem tak, i dobór tematów, które pojawiają się w kampanii prezydenta i pojawiały się także przy kampanii choćby posła Jakiego na prezydenta Warszawy, i sposób zadawania pytań niestety sugeruje zaangażowanie Telewizji Polskiej po jednej ze stron, i to bardzo źle zarówno dla telewizji, jak i dla samego Andrzeja Dudy. To trzeba powiedzieć, to nie pomaga temu kandydatowi z bardzo prostego powodu. Andrzej Duda wygrał poprzednie wybory jako kandydat maksymalnie szeroki, jako kandydat łagodny, pokazujący tą inną, w PiS-ie są różne frakcje, różne oblicza, różne kierunki, ale właśnie tą inną niż prezentowana przez media niechętne opozycji twarz PiS-u. Teraz niestety właśnie przez takie działania eksponowana jest ta twarz inna i można odnieść wrażenie, że to po prostu szkodzi samemu prezydentowi, ale też, że szkodzi bardzo w szerokim odbiorze publicznym Telewizji Polskiej. Dzisiejsze badania podają, to nie jest oczywiście żaden wskaźnik, ale badania sprzed kilku dni podają, że 51% Polaków uważa telewizję publiczną za nieobiektywną. No i to jest oczywiście z perspektywy telewizji pewien problem, który, jak rozumiem, nie jest najważniejszym problemem dla zarządu. Dla zarządu liczą się słupki oglądalności, to jest jasne, ale może mieć to znaczenie w dalszej perspektywie.
Chciałbym zapytać ojca Tomasza Grabowskiego. Tomasz Terlikowski wspomniał już o tej kwestii. W trakcie debaty pojawiły się pytania dotyczące Komunii Świętej. Rzeczywiście te pytania to pytanie trzeba uznać za pytanie dosyć dziwne. To nie jest pytanie dla kandydata na prezydenta, bo przecież nie prezydent Polski decyduje o tym, czy przygotowanie dziecka do komunii odbywa się w jakiejkolwiek formie. To nie są prerogatywy prezydenckie, ale generalnie nasuwa to bardzo poważną kwestię, ile kościoła jest w polityce, czy tego kościoła jest za wiele, czy jest tak, jak być powinno, czy jest być może za mało. Jak ojciec patrzy na problem obecności kościoła w polityce w kontekście tej debaty? Pytam ojca Tomasza Grabowskiego.
Przede wszystkim to trzeba zauważyć, że większość pytań do prezydenta, znaczy do kandydatów na prezydenta, które były formułowane w debacie, nie dotyczą urzędu prezydenta. Pamiętajmy o tym, że poza inicjatywą ustawodawczą i poza obstrukcją albo wsparciem działań parlamentu i jeszcze jeżeli chodzi o siły zbrojne, no to prezydent tak naprawdę na niewiele rzeczy ma wpływ. I raczej te wybory i to wszystko, co się dzieje na scenie politycznej, dotyczy tego, czy będzie kontynuacja przyjętego na te kilka lat wstecz programu, linii i czy obóz Zjednoczonej Prawicy zachowa jakąś jednolitość, czy też nie. No i oczywiście to pytanie, które było postawione, jeżeli chodzi o komunię, znaczy kształcenie dzieci przed komunią pierwszą, to jest raczej pytanie znowu o pewną wizję stosunków między państwem a kościołem. I to jest taka, myślę, że mimo wszystko jest to jakiś temat zastępczy. Znaczy wydaje się, że mamy w tym momencie taki balans sił, czy tych stosunków pomiędzy kościołem i państwem, który mniej więcej zaspokaja potrzeby jednych i drugich. Ja co prawda w ogóle uważam, że oddanie kształcenia dzieci do szkół i lekcji religii w szkole to nie jest najlepszy pomysł. Znaczy to jest dobry pomysł na kształcenie wiedzy religijnej, ale niekoniecznie postaw wiary. I tutaj wydaje się, że raczej jest pewna robota do wykonania po stronie kościoła i takiego zaangażowania katechetycznego, które wykracza poza lekcje religii. A myślę, że ten wątek w ogóle obecności religii w szkołach, no to jest taki wątek na podburzenie konkretnych emocji wśród zwolenników aktualnego obozu politycznego sprawującego władzę.
Czyli innymi słowy możemy mówić o takim przedmiotowym traktowaniu religii, z tego co ojciec mówi w
kampanii. Ale polityka zawsze traktuje religię przedmiotowo. Poszczególni politycy może nie, natomiast debata publiczna, jeżeli dotyka tematów religijnych, najczęściej wykorzystuje to dla swoich celów, a nie do celów religii czy konkretnej grupy osób wierzących.
Co by świadczyło o tym, że wierzący muszą wykazać się dużą mądrością i roztropnością, by potrafić z tego gdzieś wyjść. Ostatnie pytanie w tej rundzie, bardzo krótkie i bardzo proszę Was o bardzo krótką odpowiedź. Jaki problem, jaki temat uważacie za temat główny już w starciu po pierwszej turze, prawdopodobnie w starciu między prezydentem Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim? Wiesław Ratajczak, co będzie tym tematem kluczem drugiej tury?
Sądzę, że prezydent Andrzej Duda będzie starał się głównym tematem utrzymać to, co jako główny temat utrzymać to, co zawrzeć można w haśle Polska Solidarna, czyli ten program, który realizowany był w poprzednich latach, a oparty był na pewnej sprawiedliwej dystrybucji dóbr. Myślę, że to jest najważniejszy, że to będzie najważniejszy przekaz, że w czasach, które zapowiadają się jako czasy niespokojne, być może trudne do materialnego przejścia przez wielu Polaków. Andrzej Duda będzie starał się podkreślić, że on jako głowa państwa zadba o to, by państwo nie pozostawiało obywateli bez pomocy.
Czyli można by to w skrócie nazwać Polska solidarnego dobrobytu, tak? Versus
myślę, że tak, że to jest
Polska liberalnego rozwoju na przykład, tak? Po stronie
myślę,
Trzaskowskiego.
Tak. Mhm.
Tomasz Terlikowski, co pańskim zdaniem będzie głównym leitmotivem?
Ja się zgadzam, to znaczy biorąc pod uwagę tego to, że wszyscy wiemy, że nadchodzą trudne czasy nie tylko dla Polski, ale też dla całego świata, to główna oś sporu będzie szła właśnie wokół tego, kogo wspierać. Obywateli w miarę równo dystrybuując czy redystrybuując dochód, czy przede wszystkim przedsiębiorców. I myślę, że na tym tle ten główny spór będzie się toczył. W drugiej turze te kwestie światopoglądowe czy cywilizacyjne nie będą sprzyjały żadnemu z dwóch kandydatów, bo będą wykluczać, powiedziałbym, te grupy, które są konieczne do tego, żeby zdobyć ponad połowę głosów.
Tomasz Grabowski, to samo pytanie.
Jak widać przed pierwszą turą to tematy właśnie ideologiczne i takie, jeżeli chodzi o cywilizacyjne, jak to jest nazywane, dwie różne wizje kraju, próbowano z tego zrobić główny temat i myślę tak, Tomasz Solikowski, to pewnie nie będzie rozgrywane dalej, tym bardziej, że nowy impuls w kampanii prezydenta Dudy mówi właśnie o tym, zobaczcie ile możemy zrobić razem, czyli pewnie ten wątek solidarnościowy. Zupełnie nie mam pomysłu, co może zaprezentować kontrkandydat, ktokolwiek to będzie. Myślę, że powtórzy się taka zasadnicza wojenka. My jesteśmy inni niż ci, którzy aktualnie są przy władzy i wszystko to, co wam się źle kojarzy z aktualnie rządzącymi, to u nas tego nie ma. I będzie, mam takie wrażenie, nadzieja na to, że Polacy mają krótką pamięć.
Bardzo wam dziękuję za tą część. Państwa proszę, byście zostali z nami. Tygodnik Polityczny. Przechodzimy do części drugiej. A w części drugiej cały czas rozmawiam z ojcem Tomaszem Grabowskim, z redaktorem Tomaszem Terlikowskim i z profesorem Wiesławem Ratajczakiem. Przechodzimy do spraw międzynarodowych, ale dzisiaj także w kontekście krajowym. Wiesław Ratajczak, czego możemy spodziewać się, gdyby doszło po wyborach prezydenckich i myślę, że także po pandemii ten czynnik też jest niezwykle istotny. Czego możemy się spodziewać w dalszym etapie relacji pomiędzy Rzeczypospolitą a Stanami Zjednoczonymi?
Sprawa wizyty, czy zaproszenie, jakie skierowane zostało do Andrzeja Dudy w ostatnich dniach, wskazuje na to, co jest w kampanii prezydenckiej najważniejsze i na najważniejszą prerogatywę prezydenta. I myślę, że też warto podkreślić, że kiedy porównujemy stanowiska obu kandydatów, tych głównych, Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, to właśnie stosunek do polityki zagranicznej i dwie, moim zdaniem, bardzo różne koncepcje jej rozwoju są tym, co dla Polski jest w tym momencie najważniejsze. A wracając do pytania pana redaktora, myślę, że poza kwestiami wojskowymi, te są w istocie najważniejsze, jeśli spoglądamy na sytuację światową, na sytuację w regionie, na konsekwentną politykę rosyjską. Poza kwestiami energetycznymi, które już patrząc na kilka poprzednich lat zmieniły sytuację gospodarczą, sytuację geopolityczną Polski. Myślę tutaj oczywiście o uniezależnieniu Polski od gazu rosyjskiego dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, między innymi. To tą kwestią kolejną myślę, że będzie sprawa Centralnego Portu Komunikacyjnego i finansowego udziału Ameryki, Stanów Zjednoczonych w tym przedsięwzięciu, które ma dla Polski, dla regionu, a myślę, że nie przesadzę mówiąc także o skali globalnej, ogromne znaczenie. Myślę, że o tego typu kwestie toczyć się będzie teraz gra. No, rola Polski dla Stanów Zjednoczonych i Stanów Zjednoczonych dla Polski jest ogromna, a myślę, że też narasta świadomość, że za tę rolę obie strony w jakimś stopniu płacą, a Stany Zjednoczone zapewne mogłyby być w Polsce obecne także w większym stopniu gospodarczo, w jakimś stopniu też równoważąć gospodarcze Niemiec.
No z całą pewnością to się dzieje. Profesor Jarosław Grys powiedział takie, można powiedzieć, metaforę, że Fort Trump w Polsce już jest. To może nie jest metafora, co realny fakt, kiedy spojrzymy na wielość typów wojsk amerykańskich stacjonujących już w Polsce. Jeśli dodamy do tego inwestycje przede wszystkim z gazem skroplonym, z LNG, kiedy dodamy do tego też poziom inwestycji technologicznych, który z roku na rok coraz bardziej rośnie, można powiedzieć, że ta współpraca jest coraz silniejsza i tak naprawdę gwarantuje ona nam zabezpieczenie istnienia w zachodniej części świata w takim geopolitycznym sensie. Tomasz Terlikowski, co pańskim zdaniem będzie głównym tematem przyszłości między Stanami Zjednoczonymi a Polską?
Znaczy, to jest w ogóle spór o to, po której stronie Polska powinna stać. Znaczy, nie jest tajemnicą, że Stany Zjednoczone wycofują się z Europy, bardziej angażują się w przestrzeń Dalekiego Wschodu. No tu przede wszystkim konflikt kluczowy już w tej chwili, czy spór cywilizacyjny między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Kto ten spór wygra? No na razie powiedziałbym, Chiny sobie bardzo dzielnie poczynają i Stany Zjednoczone mają świadomość, że muszą zaangażować się dużo mocniej po tamtej stronie. I można powiedzieć, że między dwoma kandydatami na prezydenta, tymi dwoma, którzy wejdą do drugiej tury, czyli panem prezydentem Andrzejem Dudą i panem prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, spór dotyczy tego, na kim mamy opierać bardziej swoją obecność w świecie zachodnim. Ewidentnie Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda i Prawo i Sprawiedliwość raczej swoją uwagę kieruje w kierunku Stanów Zjednoczonych. To Stany Zjednoczone mają być gwarantem bezpieczeństwa i ekonomicznego, i politycznego, i geopolitycznego Polski. To jest zrozumiałe, bo trzeba powiedzieć, Niemcy tym gwarantem są średnio, ponieważ znamy, powiedziałbym, sympatię, duże ciepło, jakim kolejni prezydenci, niezależnie trochę od tego, z jakiej byli partii, czy byli chadekami, czy byli socjaldemokratami, darzyli i darzą nadal Rosję, także putinowską Rosję, nawet jeśli czasem wycofują się, nawet jeśli czasem jakieś działania ich oburzają, to interesy ekonomiczne i polityczne Niemiec i Rosji nie są potężne i z tej perspektywy Polska może być traktowana jako przeszkoda w załatwianiu niektórych spraw. Natomiast Rafał Trzaskowski jest raczej zwolennikiem kierunku na Unię Europejską, co oznacza w dużej mierze kierunku na Niemcy. Bo to Niemcy.
Ale sądzi pan redaktor, bo ta oś jest bardzo, ta oś jest bardzo jednak mocno, tak pan to przedstawił, mocno kontrastowa. Czy uważa pan redaktor, że rzeczywiście ona jest kontrastowa? Czy jednak nie jest tak, że ona jest komplementarna bardziej niż kontrastowa? Tak? To znaczy, jasne, trudno sobie wyobrazić gospodarkę Unii Europejskiej bez gospodarki Stanów Zjednoczonych. Trudno sobie wyobrazić bezpieczeństwo w Europie bez obecności wojsk amerykańskich nie tylko na flance wschodniej, ale także na flance południowej czy zachodniej i tak dalej, i tak dalej. W każdej
trudno
dziedzinie.
Sobie też, z drugiej strony trudno sobie wyobrazić polską gospodarkę bez gospodarki niemieckiej. Trzeba powiedzieć, że jednak ekonomicznie jesteśmy dużo bardziej związani z Niemcami i Niemcy z Polską niż ze Stanami Zjednoczonymi. To też o tym warto pamiętać. Oczywiście tu nie chodzi o kontrast, chodzi o pewien kierunek. Jest taki kierunek wewnątrz polityki zarówno niemieckiej, jak i szerzej unijnej, który chce maksymalnego wycofania Niemiec, nie Niemiec, tylko Stanów Zjednoczonych z przestrzeni europejskiej, który chce, jakby to powiedzieć, prowadzić niezależną, czasami
Myśli pan redaktor, że Rafał Trzaskowski by w tym kierunku właśnie poszedł?
Myślę, że Rafałowi Trzaskowskiemu bliższe jest to myślenie. To nie znaczy, żaden polski polityk nie będzie grał wprost przeciwko Stanom Zjednoczonym. Dlaczego? No dlatego, że my wiemy, że gwarantem stabilności Europy jest NATO, a czołowym graczem w NATO jest nadal, są nadal Stany Zjednoczone. Więc żaden z obu kandydatów, ani Andrzej Duda nie będzie wprost antyniemiecki i antyunijny, to jest oczywiste, ani Rafał Trzaskowski nie będzie antyamerykański. Ja mówię raczej o pewnych kierunkach, w których to myślenie nieco się rozchodzi i akcenty są składane odmiennie.
I na koniec tego wątku to samo pytanie do ojca Tomasza Grabowskiego. Czego możemy spodziewać się w kolejnych latach ze współpracy polsko-amerykańskiej?
Znaczy daleko mi od bycia ekspertem w tych tematach, dlatego raczej bym powiedział, że nie jestem w stanie przewidzieć, czego możemy się spodziewać po Rafale Trzaskowskim. Tutaj jego też zmienność poglądów, bym powiedział też taka nieczytelność szeregu sformułowań, po prostu nie pozwala mi jakoś tutaj wyciągać daleko idących wniosków. Mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać po Andrzeju Dudzie. Natomiast jedna i druga opcja, jeśli skupi się na którymś z kierunków, to popełni te same błędy, które popełnialiśmy w historii wielokrotnie. Wydaje się, że w tym momencie taki mocny alians ze Stanami Zjednoczonymi, który wydaje się osiągalny i w ogóle jest korzystny, jest niekorzystny z perspektywy tego, że Amerykanie nie będą godzić się na to, żebyśmy mieli mocniejsze związki z Chinami. A to właśnie w Chinach w tym momencie jest zgromadzony kapitał, a nie dług, co trzeba pamiętać. Jeżeli my potrzebujemy kapitału dla rozwoju gospodarki i inwestycji, to obawiam się, że właśnie alians z Amerykanami okaże się mniej skuteczny niż na przykład z Chińczykami.
Czy myśli ojciec, że w te kwestie, bo to jest ciekawy wątek, czy myśli ojciec, że kwestie cywilizacyjne, różnic kultur chociażby między kulturą Zachodu a kulturą chińską nie grają tutaj znaczącej roli właśnie w tym wyborze?
Ale nie przeceniajmy kultury Zachodu. To, co aktualnie się dzieje właśnie w tym takim tej tkance kulturowej na Zachodzie, jest coraz bardziej oddalone od tego, co postrzegaliśmy jako kulturę Zachodu. Znaczy wszystkie zamieszki w Stanach, Black Lives Matter i cały ten ruch demontażu związany właśnie z takim ruchem anarchistycznym, to są problemy cywilizacyjne na Zachodzie i jak widać politycy nie bardzo są w stanie sobie z nimi poradzić. Znaczy nie ma wyrazistej jakiejś formuły na to, żeby w ten anarchistyczny wątek w zamieszkach i w całym tym ruchu powstrzymać. No i raczej jest jakaś uległość. Zobaczmy, jak nieporadnie działamy wobec imigrantów, bez względu już na sam fakt przyjmowania, nieprzyjmowania, ale ze względu na inkulturację. Kultura Zachodu nie jest tym, co przyzwyczailiśmy sobie się pod tą nazwą mieścić. Mhm.
Tutaj ojciec otwiera kolejny wątek. Myślę, że na osobną rozmowę, na którą już panów zapraszam. My już musimy kończyć tą część programów. Zostańcie państwo z nami. Cezary Kościelniak, Tygodnik Polityczny Radia Poznań, a ze mną redaktor Tomasz Terlikowski, profesor Wiesław Ratajczak, ojciec Tomasz Grabowski. W trzeciej części naszego programu chciałem wrócić do sprawy kalickiej, sprawy biskupa Janiaka. To nie jest tylko sprawa kalicka, może to określenie jest mylące, ponieważ to jest sprawa, która jest tak naprawdę odzwierciedleniem poważnego kryzysu, który mamy w całym Kościele polskim, który mamy w episkopacie. Co będzie dalej? Rozpocznę od ojca Tomasza Grabowskiego. I jak na to powinniśmy reagować?
Nie jestem prorokiem, proszę mi wybaczyć, nie wiem, co będzie dalej. Natomiast cała ta sytuacja obnaża wielką słabość i brak konkretnych struktur reagowania. To, że list skierowany do biskupów przez biskupa Janiaka wpłynął do mediów, nie wiem, z czyjej inicjatywy, czy to było zamierzone przez autora, czy zrobił to ktoś inny, już pokazuje wyraźną zmianę i brak jakiegoś wzorca, jak należałoby prowadzić tego typu rozmowy wewnątrz episkopatu. Z drugiej strony lakoniczny komunikat księdza biskupa sekretarza KEP wydaje się właśnie takim ruchem, przenieśmy tę dyskusję na forum wewnętrzne episkopatu, a rozwiejmy tylko te podstawowe wątpliwości. Natomiast no, oczywistą rzeczą jest, że tam nie ma odniesienia się do faktów, na które powołuje się biskup. Jest odniesienie się tylko do liczby głosów w głosowaniach konferencji. Samo postawienie sprawy przez biskupa Janiaka, że biskup Polak go oskarżył i skazał, jest też przesadzone. Natomiast to, co chciałem podkreślić na początek, no to właśnie, że trochę nie mamy struktury, czy nie widzimy struktury prowadzenia takiego sporu w ramach episkopatu. I przenosimy naturalnie wzorce ze świata polityki, gdzie, prawda, oficjalnymi sformułowaniami, otwartymi listami komunikują się politycy między sobą. No, mam nadzieję, że jednak biskupi znajdą taki sposób przeprowadzenia tego sporu, który będzie rozstrzygający, uczciwy, a jednocześnie nie będzie biciem piany wokół takiego czy innego stanowiska.
Ja nie ukrywam, że z pewnym elementem złośliwości postawiłem to pytanie, co będzie dalej, bo patrząc na większość skandali obyczajowych w ostatnich latach w polskim kościele, dalej było milczenie. Tomasz Terlikowski, jak pan patrzy na tą sprawę i czego możemy się spodziewać?
Odpowiedź już w zasadzie znamy, jest milczenie. To znaczy po liście, którym moim zdaniem miał wyciec, bo wystarczy przyjrzeć się kilku podstawowym faktom, żeby to zobaczyć. List tego typu, jeśli ma być wezwaniem do debaty, nie jest wysyłany mailem z załącznikiem PDF-owskim, kiedy się wie, że takiego maila biskupa obsługuje nie sam biskup bardzo często, tylko przynajmniej kilka innych osób. To po pierwsze. Po drugie, kiedy pojawia się informacja o tym liście, ona się pojawia już w niedzielę. W sobotę list jest wysłany, w niedzielę pojawia się ta informacja, ona zaczyna krążyć, że jest jakiś list, że biskup Janiak się broni, że kogoś atakuje. Następnego dnia portal Onet wysyła pytanie do kurii, jeszcze nie znając listu, nie znając jego treści, tylko wiedząc, że taki list się pojawił, wysyła pytanie do kurii biskupiej i do rzecznika prasowego Kaliskiej, czy list został wysłany, i otrzymuje odpowiedź, że tak, został wysłany, otrzymuje sygnaturę tego listu w odpowiedzi od rzecznika prasowego i otrzymuje omówienie jego treści, czego on dotyczy. No, przepraszam, przy takiej polityce informacyjnej, no to albo musimy przyjąć, że w kurii Kaliskiej pracują sami dyletanci, którzy kompletnie na niczym się nie znają. No, szanuję na tyle duchowieństwo diecezji Kaliskiej i tą kurię, żeby tego nie przyjmować. Albo musimy przyjąć, że wyciek tego listu był absolutnie świadomym działaniem. Po prostu innego wyjścia nie ma. I drugi element. No byłoby fantastycznie, gdyby księża biskupi potrafili porozumieć się ze sobą, ale w tej sytuacji mamy już do czynienia z innym faktem. Otóż biskup Janiak, biskup Edward Janiak, postawił w tym liście bardzo poważne zarzuty. Nie prymasowi. Prymas w tym liście wychodzi, można powiedzieć, na jedynego sprawiedliwego, jeśli chodzi o pomoc ofiarom, jeśli chodzi o załatwianie tych spraw w kościele. Ten list postawił zarzuty nieświadomie, ale jednak większości polskich biskupów, bo co wynika z listu biskupa Janiaka? Otóż wynika z niego tyle, jeśli on jest prawdziwy, ale to jest jeszcze inne pytanie, ale jeśli on jest prawdziwy, zabiera prawdziwe informacje, mówię jeśli, bo mam pewne informacje, które każą mi przypuszczać, że on prawdziwy nie jest, to znaczy, że ksiądz biskup oszczędnie gospodaruje prawdą, ale jeśli, załóżmy na moment, jest prawdziwy, zarzuty są prawdziwe, to oznacza on tyle, że decyzje dotyczące ofiar i oczyszczenia w Kościele były podejmowane nie ze względu na nauczanie Kościoła, nie ze względu na dobro ofiar, nie ze względu na wiarygodność Ewangelii, tylko ze względu na wizerunek i niechęć do tego, żeby media się
o to. No właśnie, o to chciałem zapytać. Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu, panie redaktorze, bo czy nie jest jakby poważnym problemem nie to, że te listy są wysyłane, nie to, że są tam jakieś nieprawidłowości, ale chyba istotą sprawy jest jakiś deficyt ewangelicznej miłości i posługiwania się po prostu no, tak jak wskazuje Kościół, jednak kierując się prawdą, jakimś kierunkiem werystycznym, czego w tych wszystkich działaniach brakowało. To chyba te listy osłaniają, prawda? Czy to nie jest istota tego kryzysu?
Ten list pokazuje myślenie korporacyjne, ściśle korporacyjne, ale gdyby ono rzeczywiście, a ja bym nawet powiedział mafijne, ale gdyby ono było rzeczywiście korporacyjne, to każda korporacja wie, że w momencie wycieku takiego listu należy doprowadzić do maksymalnego wyjaśnienia tej sprawy wewnątrz i do maksymalnego oczyszczenia dobrego imienia korporacji na zewnątrz. Co to oznacza? No to oznacza rozliczenie, ujawnienie choćby scenogramów, choćby innych rzeczy, tyle ile można. Natomiast tu mamy do czynienia z sytuacją, w której jedynym wypowiadającym się biskupem jest sekretarz konferencji episkopatu, chociaż wydaje się, że akurat w tej sprawie głos powinien zabrać przywołany w liście przewodniczący konferencji episkopatu.
No właśnie, i o to chciałem zapytać.
No i tu mamy całkowite milczenie i niestety oznacza ono, a to jest stała strategia, że Kościół jako instytucja, jako hierarchia traci wiarygodność społeczną.
I o to chciałem zapytać profesora Wiesława Ratajczaka, czy w całej tej sprawie jest coś jednak niewłaściwego w tym, że przewodniczący Episkopatu Polski milczy. Milczał po filmie Sekielskich, milczy w tym momencie, czy jednak jako wierni no, nie mamy słusznego oczekiwania, że przewodniczący episkopatu zająłby stanowisko w tej sprawie? Pytam Wiesława Ratajczaka. Halo, halo, panie profesorze, jest pan z nami? Momencik, profesor Ratajczak, widzę, się nam tutaj rozłączył, zaraz go muszę. To są, proszę państwa, problemy, kiedy robimy to przez komunikatora i bardzo proszę państwa o cierpliwość, już się łączę z profesorem Ratajczakiem. To może łącząc się z profesorem Ratajczakiem, to pytanie skieruję do ojca Tomasza Grabowskiego. Czy to nie jest problem, że przewodniczący Episkopatu Polski milczy w tej sprawie?
Pan powiedział we wcześniejszym wątku, że czy ta cała sytuacja, którą tutaj pan redaktor Telikowski opisuje, nie jest brakiem ewangelicznej miłości. Ja myślę, że przede wszystkim jest brakiem odwagi. Zarówno jeżeli chodzi o jasne wyjaśnienie spraw związanych z samym tym listem, ale w ogóle jeżeli chodzi o wyjaśnianie spraw dotyczących przemocy wobec nieletnich, przemocy seksualnej. I myślę, że to jest taka pięta achillesowa, znaczy komunikacja, umiejętność w komunikacji i tak dalej. Nie musimy być w tym mistrzami, moglibyśmy się radzić tych, którzy faktycznie wiedzą, jak komunikować się precyzyjnie i w taki sposób, żeby rozwiewać wątpliwości. I tutaj mamy wiele do zrobienia, ale jeżeli chodzi o odwagę, no to tego nie powinno nam brakować. Mówię nam jako ludziom związanym z Kościołem, w szczególności pasterzom Kościoła. I niestety w różnych takich epizodach, które obserwujemy od blisko 20 lat w Kościele w Polsce, co jakiś czas łapię się na tym, że no właśnie oceniam tę sytuację jako takie, gdzie komuś zabrakło odwagi cywilnej. Czy to, żeby coś skomentować, czy żeby się konkretnym postawom przeciwstawić, czy właśnie przeciwstawić się swoim kolegom. Proszę zwrócić uwagę, że w tym liście biskupa Janiaka tak naprawdę do pewnego tchórzostwa jest odwołanie. W tym fragmencie, w którym sugeruje on, że skoro dzisiaj on jest oskarżony, to następnym razem może być ktoś inny. To jest powiedzenie, panowie, powinniśmy się bać takich działań. Tak? Czyli znowu odwołanie się do braku odwagi. My nie powinniśmy się bać tego, że zostaniemy oskarżeni, tylko właśnie powinniśmy się bać Sądu Bożego, jeśli wobec konkretnego zła nie zareagujemy.
Mamy już profesora Ratajczaka. Czy pan nas słyszy, panie profesorze?
Tak, tak, przepraszam za kłopoty techniczne.
Nie ma problemu, to ja przepraszam naszych słuchaczy, ale takie kwestie się zwykle zdarzają w tego typu połączeniach. Chciałem zapytać pana profesora, czy nie jest problemem, że przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, w ogóle nie wypowiedział się publicznie zarówno po sprawie filmu braci Sekielskich, jak i teraz, w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z kryzysem wewnątrz Episkopatu. Tak jak powiedział ojciec Tomasz Grabowski, czy jest to tylko i wyłącznie brak odwagi, czy też są to elementarne błędy komunikacyjne jedynie? Pytam profesora Wiesława Ratajczaka.
No, sytuacja bez wątpienia jest gorsząca. Przyznaję, że nie śledzę dokładnie tej sprawy z takich powodów i moralnych, estetycznych. Jest to rzeczywiście bardzo, bardzo przykre.
Halo, halo, mamy jakiś pogłos, panie profesorze?
Dziwny pogłos jest niestety bardzo źle słyszę i teraz usłyszę się, więc...
To może zróbmy w ten sposób. Pan profesor się rozłączy i połączy raz jeszcze, a ja to samo pytanie zadam Tomaszowi Terlikowskiemu. Czy to jest tylko kwestia braku umiejętności komunikacyjnych, czy braku odwagi? Jak pan to ocenia?
Znaczy ja myślę, że to jest jedno i drugie. To znaczy można znać się dobrze na komunikacji i załatwić tę sprawę tylko komunikacyjnie, ale załatwienie tej sprawy wymaga po prostu na głębszym poziomie dużej odwagi. Dużej odwagi dlaczego? Dlatego, że to trochę ujawnia ten list. Wszyscy mamy świadomość, że zaniedbania biskupa Edwarda Janiaka, ale także zaniedbania jego poprzednika, biskupa Stanisława Napierały, to są zaniedbania, które dotyczą ogromnej większości, jeśli nie wszystkich diecezji w Polsce. To nie znaczy, że wszyscy biskupi obecni, ordynariusze, mają takie zaniedbania, ale to znaczy, że w każdej diecezji takie zaniedbania były, że takie błędy, czy takie nieodpowiednie traktowanie ofiar, czy przenoszenie księży z parafii na parafię, choć oskarżenia wobec nich były bardzo poważne, się dokonywało. I żeby stanąć wobec tej sprawy w prawdzie, potrzeba nie tylko komunikacji, komunikacja to jest jedna rzecz, ale potrzeba rzeczywiście dużej odwagi, żeby powiedzieć tak, popełniliśmy błędy i te błędy są poważne. Tak, z naszego powodu, z powodu naszych błędnych decyzji pojawiło się więcej ofiar, bo gdybyśmy zainterweniowali wcześniej, to ofiar byłoby mniej, ponieważ przestępcy nie dostawaliby kolejnych przestrzeni na swoje łowy. Tak, przez nasze niedowierzanie, przez nasze odrzucanie.
Bo to jest w sumie, panie redaktorze, prosta sprawa. Dlaczego tych prostych gestów, prostych słów nie wypowiadają nie tylko biskupi, ale też nie wypowiada ich najbliższe otoczenie? Ja mam wrażenie, że tą sprawę można by łatwo i szybko dosyć załatwić. Jaka jest przyczyna właśnie, że jest, tak jak pan to opisał?
Odpowiedź jest skomplikowana. Po pierwsze dlatego, że część Kościoła, ale nie tylko Kościoła, część społeczeństwa jest ślepa na krzywdę seksualną nieletnich i to było widać przy różnych debatach. Przypomnijmy choćby debatę wokół Romana Polańskiego, gdzie część szczególnie starszej opinii publicznej i liberalnej, i konserwatywnej, każdej, opowiadała o tym, że winna tak naprawdę jest ta dziewczynka. No w najlepszym wypadku jej matka. Ale sam reżyser jest w ogóle jak polna lilia. Więc mamy ślepotę części opinii publicznej, także wewnątrz Kościoła, na straszliwą krzywdę dzieci. To jest pierwszy powód. Drugi powód to jest mentalność korporacyjna, którą ojciec święty Franciszek nazywa klerykalizmem. To znaczy bardzo trudno jest zrozumieć części, tu już trzeba powiedzieć o kościele hierarchicznym, części kościoła hierarchicznego, ale również części świeckich, że te ofiary są tak samo kościołem, dokładnie tak samo, nie mniej i nie gorzej, jak biskup Janiak, jak biskup Napierała, jak biskup Tomasik i wielu innych hierarchów, którzy popełniali wobec nich błędy albo zachowali się w sposób niedopuszczalny. I że w związku z tym, jeśli mówimy o dobru Kościoła, to nie mówimy o dobru instytucji, tylko mówimy także o dobru tych mężczyzn czy tych kobiet, którym złamano życie. I
siłowa obrona, panie redaktorze, instytucji... Płynie nam czas. To samo pytanie chciałem zadać ojcu Tomaszowi Grabowskiemu. Jak z perspektywy osoby duchownej, która siłą rzeczy jest wewnątrz struktur bardziej niż świeccy, jaka jest przyczyna, że tego problemu nie można przez tyle lat rozwiązać w sposób szybki, może jeśli nie prosty, to przynajmniej sprawny? Ojciec Tomasz Grabowski.
Znaczy tutaj nie ma prostego rozwiązania. No, rozwiązanie jest wielce niewygodne, to znaczy trzeba faktycznie potraktować ofiary jako ważniejsze niż koledzy, niż właśnie współbracia w kapłaństwie. I to jest bardzo trudne. Ja myślę, że też tak pan tutaj streścił moją wypowiedź, jakbym powiedział, że biskupowi Gondyskiemu brakuje odwagi. Nieco chciałem powiedzieć, natomiast na pewno też jest taki wątek w tym podejściu do całej tej sytuacji, gdzie biskup Gondecki, domyślam się, bo oczywiście tego nie wiem, też próbuje jednak nie rzucić oskarżenia przedwcześnie na kogokolwiek i jakoś tam jednak chronić dobre imię każdego. Ich pewnie, domyślam się, chciałby, żeby zająć stanowisko takie, które będzie i chronić biskupa przed zbyt pochopnym oskarżeniem, jak i, mam nadzieję, chce ochronić ofiary. Natomiast wydaje mi się, że trudność polega właśnie na tym, że tutaj no nie da się tych dwóch spraw łatwo ze sobą pogodzić. Znaczy albo radykalnie zgodzimy się na to, że musimy wobec ofiar być przejrzyści i po prostu przyjąć te słuszne, sprawdzone oskarżenia i zadośćuczynić, a usunąć ze stanowisk, bo niekoniecznie sądu duchownego, tych, którzy zaniedbali. No i to jest oczywiście, jeżeli chcemy to przeprowadzić, to tutaj nie będzie bezbolesnego rozwiązania. Nie będzie rozwiązania, z tego łagodną ręką wyjdziemy, gdzie nie da się jednak kogoś postawić wobec konsekwencji czynów, których dokonał. No i myślę, że nie jest to łatwe, a tym bardziej właśnie powiązanie pomiędzy biskupami, pomiędzy księżmi, bardzo silne, jeszcze dodatkowo utrudnia i dodatkowo utrudnia tutaj myślę jednak jakieś nie do końca pełne rozumienie takiego ewangelicznej postawy, prawda? To jednak Chrystus się utożsamia przede wszystkim z tymi, którzy są wzgardzeni.
I cierpią, tutaj, tak jest.
I którzy cierpią i tutaj nie można tego zignorować.
Profesor Ratajczak, czy mamy połączenie z panem profesorem?
Tak, myślę, że teraz
słyszymy się już teraz świetnie. Pytanie ostatnie w tej części programu. Jaki sposób Kościół, pańskim zdaniem, poradzi sobie, czy nie poradzi sobie z tą sytuacją? Czy wyjdzie z tego mocno poobijany, czy wyjdzie z tego silniejszy?
Oczywiście, że wyjdzie poobijany, to jest jasne, ale może też wyjść silniejszy, jeśli zdobędzie się na stanięcie w prawdzie. Myślę, że tutaj są dwie drogi, to znaczy taka, która sprawę tę podejmie, że tak powiem, od szczytu hierarchii, od góry. Jednak bardzo ważne jest, bardzo istotne jest stanowisko Stolicy Apostolskiej i myślę, że jeśli popatrzymy choćby na pontyfikat Benedykta XVI, który z podobnych powodów odwołał ponad 80 biskupów, Franciszek też na początku pontyfikatu tego typu radykalne kroki podejmował, to myślę, że to jest jeden ze sposobów rozstrzygania, przecinania tych sporów, bo jeśli one będą trwały, one po prostu będą gorszące dla wiernych, owocować będą sprzecznymi listami, stanowiskami i tak dalej. To jest po prostu nie do przyjęcia.
Widzi pan profesor, tak, ale już bardzo szybko, proszę.
I bardzo szybko, druga droga, myślę, że episkopat powinien bardzo gruntownie przemyśleć powołanie jak najszybciej i jak największe uprawnienia takie ciało wyposażając. Powołanie po prostu komisji, która by w sposób permanentny, ciągły badała tego typu kwestie, miała możliwość zbierania materiałów, która byłaby złożona oczywiście także z osób świeckich i z tych duchownych, którzy od lat z tą kwestią w Kościele walczą w sposób...
Właśnie, bo motu proprio papieża Franciszka Vos Estis Lux Mundi, na podstawie którego arcybiskup Gondecki może, czy ma zbadać sprawę w Kaliszu, daje mu taką prerogatywę, by w komisji, która będzie to z jego strony badała, znalazły się osoby świeckie. Czy sięgnie do tego narzędzia? Raczej nie, ale taka szansa może istnieje. Mówię raczej nie, gdyż prawdopodobnie już teraz taka komisja, albo być może sam arcybiskup Gondecki w tej sprawie działa. Nic nie wiemy, ponieważ nic do wiadomości wiernych nie zostaje. przekazane. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Ojciec Tomasz Grabowski, dominikanin. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże, dobrej nocy.
I pan redaktor Tomasz Terlikowski z Warszawy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, również pozdrawiam.
Proszę Państwa, nasze, jak już Państwo się pewnie przyzwyczaili, warszawsko-poznańskie drużyny komentatorskie są zawsze do dyspozycji, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie w przyszłą niedzielę, chociaż przyszłą niedzielę jest chyba już niedziela wyborcza, prawda? Więc tu nie jestem pewny, czy program będzie. W każdym razie po niedzieli wyborczej będziemy się słyszeć. Kłaniam się Państwu. Cezary Kościelniak. Dobranoc.